Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
6 minut po godzinie 10, przed zakazem handlu w niedzielę, przed zakazem emisji stacji radiowych w niedzielę. Kolejne wydanie niedzielnego programu Radio Tok FM, który nazywa się Gimnastyka Języka. To w tym programie się zastanawiamy, co można powiedzieć inaczej, a jak już ktoś coś powie, to co miał tak naprawdę na myśli. Jest z nami pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu. Witam.
Witam.
No i rozpocznijmy od pana Artura Zawiszy.
Dla nas celem numer jeden jest zmiana świadomości społecznej. My chcemy, aby w Polsce było po polsku.
Gdyby siedział z nami pan Artur Zawisza, musielibyśmy go zapytać, co?
No tak, sobie wyobrażam. Tak, to po powiedziałbym, polsku. Żeby coś powiedzieć po polsku, to trzeba by uzupełnić w tym momencie to, co mówimy, to znaczy tutaj orzeczenie o jakieś dopełnienie. To znaczy, że co jest po polsku, prawda? No w sumie tak naprawdę mnóstwo rzeczy w Polsce jest po polsku. Właściwie są tylko nieliczne rzeczy, które nie są po polsku.
Ja wiem, co pana Artura Zawiszę mogło bardzo denerwować.
Na przykład właśnie, w jakim kontekście?
Awarie bankomatów. Dlatego, że czasami dzieje się tak, że podczas wypłacania pieniędzy bankomat pokazuje tylko anglojęzyczne sformułowania.
No ja w ogóle, mnie to w jakiś sposób nie burzy, bo znam angielski.
Natomiast... Ale to też nie pan proponuje, tak, żeby w Polsce było po polsku, tylko pan Artur Zawisza proponuje, żeby
rozumiem,
w Polsce było
tylko,
po polsku.
Że jak mamy awarię bankomatu, który, nie wiem, być może ta jego centrala gdzieś, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, w jakimś egzotycznym, w Indiach może być, no to tutaj, jeżeli nam coś robi awarię, no to ja nie wiem, czy należy wprowadzać jakby te komunikaty, żeby nawet w wypadku awarii było wszystko po polsku, bo awaria na tym polega, że coś może być właśnie nie po polsku. Załóżmy, że oczywiście w tym momencie może być awaria i nagle bankomat mi zacznie pokazywać w hindi. I w tym momencie ja też będę, podenerwowany, ale to nie znaczy, że będę domagał się, żeby nie było w hindi, bo to absurdalne.
Może pan Artur Zawisza był zaszokowany komunikatem, który czasami słychać na dworcu centralnym. Ja 3 dni temu słyszałem, mianowicie znienacka, bardzo głośno. Train to airport Okęcie.
Tak, ale...
I to było naprawdę głośny komunikat, to znaczy na jakimś poziomie były te komunikaty, pociąg osobowy do Ełku i tak dalej, to wszystko tam. Mm-hmm. A ten train to airport to był bardzo głośny dźwięk i być może Artura Zawiszę to zdenerwowało po prostu, że w Polsce
to znaczy,
po polsku,
no ja bym
a
chciał
nie
zobaczyć
po angielsku.
Tutaj jakby w jakim kontekście to padło, bo tu trudno się odnosić do tego na dobrą sprawę bez kontekstu, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, Polska nie jest krajem, gdzie politycy, na szczęście zresztą, mają jakąś dziką obsesję języka. Weźmy pod uwagę, że tutaj jakby celują kraje francuskojęzyczne. Najbardziej odjechany jest Quebec, gdzie co ciekawe, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że na przykład znaki drogowe stop wszędzie, nawet we Francji są stop, a w Quebecu są arrêt. Dlatego, że to nie jest po francusku. Więc jak pomyślimy sobie, to Polacy tutaj, no nasi politycy, niektórzy prawicowi głoszą różnego rodzaju takie obsesje językowe, ale weźmy pod uwagę, że siła języka to nie bierze się nigdzie z tego, że ten język jest jakoś niesamowicie broniony. Weźmy pod uwagę, że najsilniejsze języki teraz w skali świata, czyli angielski, w swoich krajach, gdzie są używane, nie mają w większości nawet statusu oficjalnego. Angielski jest oficjalny w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, ale nie jest oficjalny na poziomie federalnym. Po prostu jest językiem używanym. Nikt tam nie broni nikomu zrobić na przykład billboardu albo powiedzmy napisu na sklepie w jakimkolwiek innym języku. Nikt nie wymaga, tak jak we Francji czy w Quebecu, żeby zaraz obok był w języku, który jest tutaj naszym rodzimym napis. Natomiast językowi jakoś nie grozi wymarcie. Natomiast jak popatrzymy sobie, to te języki, które mają kompleksy, te, które mają jakiekolwiek aspiracje, które są już nie z tego świata, powiedzielibyśmy, to są języki, które najbardziej się próbują bronić, mimo że teoretycznie nic im jakoś nie zagraża, no tak jak francuski czy polski.
Pan Andrzej Halicki o Europie Plus.
33 odcinek zakładanej inicjatywy, raz z Kwaśniewskim, raz bez. No, jak gdyby trwa serial, coraz większa grupa osób usiłuje raz jednym, raz drugim wejściem wsiąść do tego pociągu, który ma odjechać w przyszłym roku do Brukseli. Ich prawo, życzę powodzenia.
Tu przyznam się szczerze, że mam problem, bo początek tej wypowiedzi odnosi się do rzeczywistości seriali telewizyjnych, jak rozumiem, 33 odcinek serialu. Ale już druga część wypowiedzi odnosi się do bardzo silnej, tak, w Polsce sfery znaczeniowej związanej z pociągiem, z koleją, a wiemy, że jest to dyskutowane w sferze publicznej wielokrotnie, więc mam problem z tym, czy chodziło o serial, czy PKP jest też takim serialem, Polskie Koleje Państwowe też.
No i jedno i drugie, ale tutaj przede wszystkim mam wrażenie, chodziło o to, żeby pokazać no, nieudolność pewnego rodzaju...
Wsiadanie i wysiadanie. Wsiadanie...
Znaczy nie, no wsiadanie i wysiadanie to jak tylko PKP nie utrudni, to na ogół kończy się fortun. Nie, daje się wsiąść.
Ale rozpoczął bynajmniej nie polityk naszych czasów, bo przecież Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że wysiadam z przystanku socjalizm na przystanku Niepodległość, tak? Mm-hmm. I może wtedy się zaczęło...
Z pociągu socjalizm chyba na przystanku Niepodległość, tak. Ale mogę się mylić, bo...
Ale wtedy zaczęło się mówienie o polityce, o przemianach w kategoriach kolejowych. I wydaje mi się, że tutaj również o to chodziło. Tylko z tym wsiadaniem wysiadajmy. Nie wiem, czy Andrzej Halicki jest świadom tego, że jak to wygląda w pociągach.
No tutaj no na pewno kto Scheinfeld jest świadom. Natomiast ja powiedziałbym, że przede wszystkim... To jest metafora. To znaczy metafory bywają dobrane, bywają niedobrane, natomiast weźmy pod uwagę, że wszystko co mówimy ma dwie jakby cechy, powiedzielibyśmy. Konotację i denotację. I teraz denotacja to jest to, co my bezpośrednio odczytujemy, a konotacja to, co nam się kojarzy. I tutaj w metaforyce dominuje konotacja. To znaczy nie chodzi o to, żeby każda metafora była łatwo czytelna, czy miała sens, tylko chodzi o to, co w umyśle odbiorcy, który nas słucha, zostanie po tym, jak usłyszy ten ksiąg, który z siebie wyrzucimy. I tutaj powiedziałbym, że to się sprawdza. To znaczy tutaj pan Halicki chciał powiedzieć po prostu, że... No,
Europa Plus jest jak pociąg, do którego się wchodzi, do którego się nie wchodzi.
Nie, właściwie to któryś tam pociąg, dobrze zrozumiałem, nawet jeżeli będzie to któryś to odcinek, chciał pokazać pewną nieudolność w tworzeniu tej nowej inicjatywy. No powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to do końca udane. To znaczy na dziś dzień nawet nie wiadomo, powstała, nie powstała, będzie Kwaśniewski, nie będzie Kwaśniewski.
No,
za to tego
Kalisza
Biednego wyrzucili w końcu z tego SLD.
No, wspomniał Adama Scheinfelda. Od kilkunastu godzin trwa dyskusja na Twitterze. Pan Adam Scheinfeld, Platforma Obywatelska, który na Twitterze też obrazuje siebie zdjęciem z cygarem. I jeden z wpisów na Twitterze brzmi: 3 godziny zmarnowałem na dworcu, a teraz stoję koło kibla w kolejnym składzie. I fala krytyki, jak to pan z cygarem drogim w dłoni.
Nie można stać
mówi
z cygarem koło kibla? Można.
Koło ubikacji.
Ale,
tak.
Ale zależy o jakim standardzie był pociąg. Są takie pociągi, co do których użycie słowa ubikacja byłoby wielce nieadekwatne.
No, rzeczy samej, ale pewna nieodpowiedniość w postaci Adama Scheinfelda, który stara się zawsze wypowiadać bardzo poprawnie po polsku.
No właśnie, i dlatego i stąd ta siła. Gdyby był to Palikot, który mówi, że stał koło kibla, to kto by się przejął? Tak, bardziej by się przejęli tym, że Palikot pociągiem jechał. Natomiast jak powie to Scheinfeld, to jest tym większa siła tego. Jak straszny jest ten standard, że nawet Scheinfeld mówi o tym per kibel, a nie ubikacja. I to jest właśnie coś, co jakby tutaj przykuwa uwagę. To, że ktoś, kto jest na co dzień wulgarny, użyje słowa wulgarnego, w żaden sposób nie przebija się do mediów. Natomiast jeżeli ktoś, kto na co dzień jest niezwykle kulturalnym człowiekiem, użyje raz na jakiś czas wulgaryzmu, nawet może być to potok wulgaryzmów, które użyje, tak jak w wypadku tam było Scheinfelda, czy też takich słów, no, których na co dzień nie używa, to tutaj z tego bierze się bardzo, bardzo duża siła. Inna sprawa, że prawdopodobnie sam akurat często poruszam się koleją i wiem, że czasami kolej jest w stanie człowieka w bardzo duże emocje wpędzić. I w tym momencie, jak jesteśmy w stanie emocjonalnym, to nie jest łatwo pisać: stoję wśród pogodnych innych ludzi obok wspaniałej ubikacji w PKP. Zresztą, gdyby tak napisał, to prawdopodobnie nikt by na to nie zwrócił uwagi. Natomiast ten kibel zwraca uwagę. Jeżeli to mogło być celem Scheinfelda, zwrócić uwagę na ten standard obsługi pasażerów przez PKP, albo z drugiej strony jego stan emocjonalny był taki, że nawet się nie zastanawiał, co jest celem, tylko postanowił wylać z siebie te emocje, co też rozumiem i w żaden sposób nie neguję to tego cygara, który może być na zdjęciu w Twitterze.
Przed nami premier.
opisać realne możliwości pewnych oszczędności po to, żeby te wydatki, te cięcie wydatków nie dotyczyło wydatków o charakterze poziomu społecznym, tak żeby z punktu widzenia obywatela to ewentualne zacieśnienie na rzecz oszczędności nie było odczuwalne.
Drodzy słuchacze, czeka nas zacieśnienie na rzecz oszczędności.
Ale ja bym na coś innego wcześniej zwrócił uwagę. Otóż, jeżeli analizuje się mowę ciała albo wypowiedź danego człowieka, to okazuje się, że czasami przez to, ile przerw robi, w których momentach jesteśmy w stanie powiedzieć, czy mówi prawdę.
To proszę powiedzieć, czy premier Tusk mówi prawdę.
Czy premier Tusk mówi prawdę, takie, to jest zupełnie... Właśnie chodzi o to, kiedy robią się te przerwy. Chodzi
przed zacieśnieniem.
Tak, kiedy mam do powiedzenia... Nie, ja mówię wcześniej to, żeby... Bo ja teraz to przypominam sobie, to mogę robić przerwę, bo w tym momencie sobie przypominam. Natomiast kiedy,
Premier też mógł sobie w trakcie rozmowy przypominać, co miał w zasadzie do powiedzenia, bo zapomniał.
Kiedy na przykład wyszedłby polityk i powiedziałby na przykład tak... I nigdy nie zdradziłem mojej życiowej partnerki, Doroty. Rozumiemy? No to w tym momencie byłoby, odczytanie jest takie, to sobie teraz przypomina, która z tych pań, z którymi, romansuje, to jest w ogóle jego życiową partnerką. Taki jest odbiór. I teraz, jeżeli premier mówi tak, nie obetniemy wydatków na... to od razu słuchając...
Staw wykropkowane tak, miejsca, tak, pozycje budżetowe.
Chodzi o to, gdyby premier mówił, nie obetniemy wydatków na edukację, to byłoby to zupełnie, to sobie przypomina, co ma powiedzieć. Natomiast kiedy premier mówi, nie obetniemy wydatków na... To jest taki przekaz. Albo rzeczywiście na to nie obetnie wydatków, albo obetnie i tak, albo obetnie na tyle rzeczy wydatków, że teraz przypomina sobie jedną rzecz, na którą nie obetnie wydatków. Przekaz jest taki, że będą obcinać wydatki na wszystko.
Ale czy nie ma pan wrażenia, że taka sprytna, taktyczna próba ominięcia słowa oszczędności, albo właśnie wydatki, albo koszty, poprzez słowo zacieśnić, zacieśnienie, które jest słowem dziwacznym tak naprawdę.
A mi to się to zacieśnienie, wie pan, z czym kojarzy? Zaciskanie pasa. Proszę zobaczyć, że przecież jak się słyszy zacieśnienie, no to zaraz, co znaczy w warunkach ekonomicznych zacieśnienie? W sumie nic, ale od razu kojarzy się takie podświadomie, zaczyna człowiek odczuwać takie zaciskanie pasa. Co samo w sobie nie jest złe, bo ja na przykład uważam, że jakby nasz rząd zaczął zaciskać pasa, to w sobie chyba wiele by złego by się nie stało, biorąc pod uwagę ostatnie newsy o wydatkach Platformy.
Sądzę, że premier miał na myśli obywateli, mówiąc zaciśnieniu.
A no tak, tak, oczywiście. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze bodaj, chodziły takie różne hasła, jak w trakcie, jak studiowałem, że jak polityk mówi my, na przykład to różne rzeczy oznacza. Kiedy polityk mówi i wydawaliśmy za dużo, to oznacza polityków. A potem i dlatego musimy teraz oszczędzać, to oczywiście oznacza wyborców.
Za chwilę powrócimy do rozmowy. Z nami jest nasz gość Tomasz Lysakowski. Rozmawiamy oczywiście o tym, co powiedzieli politycy i ludzie znani i lubiani, co mogli mieć na myśli, ale przed nami skrót informacji Radia Tok FM.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
W studiu Tomasz Lysakowski, ekspert dziedziny psychologii, języka i mediów. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przed nami wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego.
A to, że się gra na niską frekwencję, no to pokazuje, jak bardzo sama Platforma jest przekonana o tym, że pani Gronkiewicz-Waltz przegra to referendum.
Rzecz dotyczy referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, a nam chodzi o frazę, która mówi, że ktoś gra na niską frekwencję. W zasadzie ktoś, kto nie orientuje się w takiej nowomowie piłkarskiej, komentatorskiej, to może pomyśleć, że ktoś gra na coś, tak? Grać na jakiś wynik. Jest takie dziwaczne, nie do końca po polsku, brzmiące.
Znaczy, musiałbym, powiem szczerze, sprawdzić to w słowniku.
Ktoś gra na coś.
Frazeologicznych tych złożeń, czy ta forma jest poprawna, ale jest zrozumiała. To znaczy, że trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto na bieżąco śledzi media, ogląda mecze i nie zrozumie sformułowania grać na coś. To znaczy, że chodzi o to, że wiele takich złożeń, które mamy...
Grać na zwłokę.
Tak, mówi się grać na zwłokę, rzeczywiście, ale mówi się rzeczywiście, znaczy spotyka się
złożenia grać na remis na przykład. Prawda? Mhm.
A dlaczego nie mógł powiedzieć po prostu, że gra, może nie tyle gra, czy
nie,
chodzi
chciała,
platforma,
za,
chciałaby, tak, żeby była niska frekwencja.
No po pierwsze,
żeby zrozumieli.
Tak, ale to jest za proste. Pewne komunikaty są zbyt proste i banalne, żeby polityk ich użył. To znaczy, większość ludzi chciałaby mówić, przemawiać językiem barwnym. A złożenie gra na niską frekwencję jest znacznie barwniejsze niż złożenie platformie zależy na niskiej frekwencji. No, jasne, że sens jest taki, że platformie zależy na niskiej frekwencji, ale na tej samej zasadzie właśnie pan Scheinfeld użył słowa stoi obok kibla, a nie stoi obok ubikacji, żeby dołożyć pewnych emocji do tego, co mówi. Gdyby było stoi obok ubikacji, w tym, co rozmawialiśmy przed przerwą, to byłoby to po prostu neutralne językowo, neutralne emocjonalnie. Natomiast gra na niską frekwencję to już nie jest neutralne emocjonalnie, prawda?
Ale czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński chciał powiedzieć o graniu na przykład na zwłokę i tak mu się powiedziało, że na niską frekwencję połączyć...
Ale Platforma nie gra na zwłokę. Platformie zależy na niskiej frekwencji, prawda? No więc tutaj powiedziałbym, że przede wszystkim to gra zastąpiło nam zależy. Zależy na. I to właściwie wszystko, co tam się jakby na poziomie językowym. Inna sprawa, że poziom polityczny to tutaj bardzo ciekawy jest, bo nagle okazuje się, że nie wiem, załóżmy, że wczoraj była Parada Równości, gdzie organizatorzy nawoływali do odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. To tutaj dochodzi do bardzo ciekawych efektów, kiedy mamy ciekawą koalicję, bo tak naprawdę najprzeróżniejszym siłą stowarzyszeniom, partiom zaczęło zależeć na tym, żeby Hannę Gronkiewicz-Waltz odwołać. No i tutaj może się okazać, że zakończy się to sukcesem, jeżeli tylko ta frekwencja osiągnie pewien pułap.
Ale to pan sugeruje, że wczoraj na Paradzie Równości w jakimś przebraniu Jarosław Kaczyński też...
Nie, ale na Paradzie Równości... Nie. Chodzi o to, że na Paradzie Równości przed samą paradą, mniej więcej przez godzinę, trwał wiec polityczny, gdzie wystąpił między innymi burmistrz Guział, był Palikot, był Biedroń, był kto tam jeszcze, Kalisz, wiadomo, była pani Senyszyn, no i teraz prawie wszyscy, jeżeli już się wypowiadali, to był również moment, kiedy rozmawiali o Hannie Gronkiewicz-Waltz. I niemal wszyscy, właściwie wszyscy, którzy wypowiadali się na ten temat, nawoływali do jej odwołania. Więc tutaj, że tak powiem, nawet na takim...
Modne jest teraz, już bez względu na podziały polityczne w takim razie.
Jasne, że jest modne. Natomiast jak popatrzymy sobie, doszło do bardzo ciekawej koalicji jednak. To znaczy ta koalicja nie będzie zwerbalizowana prawdopodobnie po żadnej ze stron, natomiast Hanna Gronkiewicz-Waltz w tym momencie narobiła sobie trochę wrogów i zarówno na Paradach Równości, jak i na zgromadzeniach pod krzyżem jednym głosem nawołuje się jej do jej odwołania, co jednak trochę znaczy. Musiała się napracować.
Skoro pan poruszył kwestię Parady Równości, to wczoraj na Paradzie Równości kontrmanifestanci mieli manifest.
Tak.
Gdzie słowo mężczyźni było napisane przez mężczyzn.
Jeszcze brakowało tam N po E.
I wracamy do początku naszej rozmowy, tego co powiedział pan Artur Zawisza, że w Polsce ma być po polsku.
No to dobrze, tutaj siły narodowe, mężczyzna. Znaczy już samo wesołe było to, że ci narodowcy chcieli mężczyzn. Prawda?
Jaki kraj, tacy narodowcy.
Tak. Natomiast inna sprawa, że tutaj, chodzi o to, że bardzo często, i to nie jest pierwszy taki przypadek, kiedy w mediach pojawiały się komunikaty, że na jakichś marszach narodowych pojawiały się banery, czy innego rodzaju, takie...
Hasła
napisane niezgodnie z ortografią, interpunkcją, bądź...
No, narodowcy by odpowiedzieli, niezgodnie z obowiązującym teraz narzuconym nam systemem.
Nie, ale powiedzmy sobie szczerze, czy do grup... Nie, oczywiście są ludzie wykształceni, którzy działają w grupach czy partiach wokół tego ruchu narodowego, ale nie ukrywajmy tutaj, że większość ludzi, którzy poruszają się jakby w tych środowiskach, to nie są ludzie o jakimś niesamowitym wykształceniu.
zaoceni. Będą pisać tak, jak im się wydaje, że powinni pisać, żeby osiągnąć jakieś tam cele, które by chcieli osiągnąć. Natomiast tutaj powiedziałbym, że no, był to taki wesoły moment parady, jeżeli już się tam było. O.
Posłuchajmy teraz Joachima Brudzińskiego.
Pojawiają się różnego rodzaju, jak Jarosław Kaczyński słusznie mówi, rozcieńczacze. Osłabianie prymatu, jakim na prawicowej scenie politycznej jest Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę służy Platformie Obywatelskiej.
To właśnie o wspomnianych narodowcach, o Kongresie Narodowym mówił Joachim Brudziński i określił te środowiska mianem rozcieńczaczy.
Jeszcze raz, środowisko narodowe rozcieńcza to, co mówi PiS, tak?
Tak. Znaczy rozcieńcza. To, ale to pan właśnie zrobił bardzo dobrą rzecz, mianowicie tutaj w wersji czasownikowej użył rozcieńczania, a tymczasem jeśli chcemy zrobić z tego słowa mimo wszystko...
Rozcieńczacz.
Właśnie, nie rozcieńczalnik, tylko rozcieńczacz. No właśnie.
W sumie to ja bym powiedział w ogóle, że w polszczyźnie używa się najczęściej słowa rozpuszczalnik. W sensie,
ale jeśli znaczy, Joachim Brudziński miałby powiedzieć, są to rozpuszczalniki prawej strony sceny politycznej.
To od razu by się pomyślał, niektórzy piją te rozpuszczalniki i one są dosyć mocne, więc... Więc od razu bym powiedział, że rozpuszczalnik ma dwa sensy tutaj, bo od razu by się powiedział, że jakby ktoś coś się napił rozpuszczalnika, to jednak byłby w stanie docenić siłę rozpuszczalnika.
Ale rozpuścić się można w ten sposób, że nie widać już tej materii, bo została rozpuszczona w jakiejś większej, cieczy najczęściej. A tutaj przy przypadku rozcieńczaczy to fascynujące jest to, że to słowo jest kompletnie nowe, że nie pamiętam, żeby w ciągu ostatnich lat ktoś ze znanych polityków powiedział o kimś, że jest rozcieńczaczem.
Tak, ale też z drugiej strony ja nie jestem znów pewien, czy to słowo jest poprawne, czy niepoprawne. No tutaj, ponieważ od rozcieńczać raczej nie tworzyło się tego rodzaju rzeczownika, to teoretycznie, tak myślę, że w zgodzie z normami języka polskiego i rozcieńczalnik, i rozcieńczacz teoretycznie są zgodne. Tylko, że być może któryś został pobłogosławiony przez Radę Języka Polskiego. No nie mam w tym momencie tej wiedzy, który. Natomiast, co ciekawe, ja bym powiedział, że tak. Nietypowe użycie, nietypowe sformułowanie, nietypowy rzeczownik, ale może dlatego teraz o nim rozmawiamy. I zastanawiam. Natomiast mi się wydaje, że co innego to jest sens tego, bo sens tego byłby taki, że to PiS ma prawdziwie narodowe poglądy, a te różne środowiska, tak zwane narodowe, to tylko rozcieńczenie tych poglądów. Głosujcie na PiS. I ten sens, to tutaj powiedziałbym, no jest taki dosyć dziwny, bo ja nie przypuszczałem, że PiS jednak będzie się, że tutaj użyję takiej terminologii reklamowej, próbował plasować jako partia, która jest na prawo od środowisk narodowych.
A, no właśnie. Ja przy okazji znalazłem hasło z zasobnika wydawnictw naukowych, gdzie jest rzeczywiście jest rozcieńczacz, tak jak pan myślał, że już się odpowiednie służby pochyliły nad tym, językowe. Rozpuszczalnik organiczny rozrzedzający roztwory danej substancji.
No właśnie, no tak jak sądziłem, no.
Czyli Joachim Brudziński mógł po prostu powiedzieć o rozpuszczalniku, no.
No tak, tylko że, jak mówię, rozpuszczalnik ma jeszcze, oprócz denotacji, denotacja rozpuszczalnika i rozcieńczacza może być ta sama, ale ich konotacje są inne. Nie mówi się, że jakiś menel napił się rozcieńczacza, a rozpuszczalnika i owszem.
Tak. Czyli środowiska narodowe są denaturatem prawdziwej prawicy.
Denaturat to jeszcze coś innego. Denaturat już nie ma konotacji rozcieńczających, wręcz przeciwnie. Od razu sobie myślimy, że tam tak łatwo się zapali. To znaczy, że one się łatwiej zapalają niż PiS.
No teraz ze spraw chemiczno-rozpuszczalnych musimy przejść w kierunku spraw kulinarnych. Przed nami wypowiedź Ryszarda Kalisza.
Bycie przystawką Platformy, tak jak w przypadku każdej przystawki, podlega ona konsumpcji.
No,
o
kończę zapewne,
że...
No, o byciu przystawką Platformy mówił o wszystkich ostatnich wypowiedziach SLD. Tak, że SLD rozważa bycie przystawką Platformy. No ale co jest funkcją według Ryszarda Kalisza, czy sensem bycia przystawki? Bycie skonsumowane na samym końcu.
Ale to różnie z tymi przystawkami bywa. Pamiętajmy, że jest taka... Były te przystawki typu LPR, które de facto uległy konsumpcji, ale mamy taką przystawkę jak PSL, która, można powiedzieć, że trzyma się dosyć dobrze jak na przystawkę już ile to lat? Podejrzewam, że około 100 lat no, funkcjonuje raz jako PSL, raz PIAS, raz jako ZSL i tak dalej. W charakterze różnorakich przystawek, które jakoś nie dał, nikt nie dał rady skonsumować tego czegoś.
Zatem, jeśli, jeśli oczywiście być na tym podstawowym poziomie interpretacyjnym przystawka nam się kojarzy z pozostawionym stołem, to, to nie ma żadnego problemu. Ale słowo przystawka może też określać fragment gitary elektrycznej służącej do przetwarzania sygnału akustycznego na elektryczny. Przystawka gitarowa. Tak. Może Ryszard Kalisz miał to na myśli.
To jest zresztą bardzo ciekawe, bo ta przystawka w znaczeniu partia, w metaforycznym znaczeniu, to jest tak naprawdę bardziej bliskie tej definicji gitarowej. To znaczy, kiedy mówimy, że jakaś partia jest przystawką, to tak naprawdę jest czymś, bez czego nie da się rządzić, prawda? Tak jak bez, w gitarze to jest coś, bez czego nie da się tutaj grać. Czy też byłoby to granie bardzo utrudnione, prawda?
Ciche.
Tak, ciche. Więc teraz w tym momencie, w tym znaczeniu zaczynamy używać przystawki w kontekście politycznym. A zwykle ta przystawka kończy w znaczeniu kulinarnym. To znaczy, że skoro już jest przystawka, to ją zjemy. No, gitarowej przystawki raczej się nie zje, bo tutaj mogłoby później dojść do uszkodzenia przewodu pokarmowego. Natomiast my jakby tutaj zaczynamy traktować tę przystawkę w znaczeniu kulinarnym, jak mówię, bardzo niesprawiedliwie, bo w polskiej polityce ja nie pamiętam, żeby może poza sytuacją, kiedy mówiło się, że PiS, kiedy rządził Jarosław Kaczyński, kiedy Jarosław Kaczyński rządził tutaj w kraju, że PiS próbował zjeść swoje przystawki. Ale pamiętajmy, czy PiS-owi wyszło zjedzenie tych przystawek? Przystawki padły, ale jakoś PiS nie zyskał takiego poparcia, żeby można powiedzieć, że je skonsumował, przetrawił i zagrabił ich elektorat.
Musimy chwilę przynajmniej poświęcić naszego programu Gimnastyka Języka Wypowiedzi, która odbija się olbrzymim echem w mediach, a mianowicie Leszek Miller powiedział o Aleksandrze Kwaśniewskim, że palikotyzuje się w szybkim tempie. Ja przypominam sobie z początku lat 90. pierwsze chyba w Polsce użycie czyjegoś nazwiska do stworzenia czasownika. Chodziło o falandyzację prawa, falandyzowanie prawa od nazwiska profesora
Lecha Falandysza. Zresztą pamiętajmy, że tylko niektóre nazwiska nam takie sformułowanie łatwo pozwalają tworzyć. Jeżeli nazwisko jest rzeczownikowe, to nam to ułatwia. Czyli nazwiska typu Falandysz, Miller, Kalisz czy Palikot ułatwiają tworzenie od siebie przymiotników. Natomiast
jeśli ułatwiają, to niech pan stworzy od nazwiska Kalisz jakiś przymiotnik.
Kaliszuje.
Ktoś kaliszuje politykę polską.
Gdyby było, że ktoś kaliszuje politykę polską albo milleryzuje i tak dalej.
To brzmi pięknie, milleryzuje.
Tak. Natomiast niektóre nazwiska no nie dają. Jeżeli ktoś, czyjeś nazwisko kończy się na, nie wiem, ski, no to już tutaj ciężej. Chyba, że na przykład stworzymy jakiś rzeczownik, czyli na przykład Kwaśniewski, Kwasek, Kwach i dopiero od tego tworzymy jakby przymiotnik. I teraz inne nazwiska wręcz w ogóle nie pozwolą. No jak mamy Tusk. Tuskuje, to już tak się kojarzy z pyskuje, że właściwie nie będzie tutaj
żadnych... A mogłoby się przykład stuszczenie polskiej polityki?
Stuszczenie nie. Mogłoby być, tylko że tutaj te zmiany brzmieniowe idą już tak daleko, że nie każdy od razu skojarzy.
Teraz wiem, dlaczego jeden z dyktatorów, z najbardziej znanych dyktatorów na świecie, dyktator Związku Radzieckiego, marszałek generalissimus, miał pseudonim Stalin. Jak pięknie się od tego nazwiska tworzy czasowniki.
Stalinizacja.
Później destalinizacja.
Właśnie, a teraz gdyby to był ten Dżugaszwili, to powiedzmy sobie szczerze, ludzie by się tyle namordowali później w mówieniu o całym zjawisku. I do dzisiaj jest tak, że jeżeli był jakiś dyktator, który jest ciężko wymawialny, miał nazwisko, to tak naprawdę w dyskursach unika się te jakby wracania do niego. Dlatego, a Stalin jest po prostu łatwy tutaj do...
Oczywiście, to jest trochę niesłanie hasłowe nazwiska mieli ci wielcy źli ludzie, a to Stalin, Hitler, Franco, to jest takie...
No tak, no a Mussolini miał już znacznie, tak, ale to było włoskie, więc przynajmniej się wymawia.
I
tak.
Przynajmniej trochę śmieszne, mam wrażenie, jak ktoś na nazwisko Mussolini, to chyba dużo zła nie mógł
wyrządzić. No tutaj pamiętajmy, że było trochę zbrodniarzy o różnych takich dziwnych, nawet sympatycznych nazwiskach w Argentynie na przykład, jak rządziły tam różnego rodzaju funty wojskowe. Natomiast to rzeczywiście nie byli w skali Hitlera czy Stalina.
Nasze nazwiska na szczęście, mam nadzieję, Państwo się nie kojarzą ze zbrodniami olbrzymimi, ani żadnymi. Z nami był w programie Gimnastyka Języka pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu, ekspert w dziedzinie psychologii języka i mediów. Bardzo dziękuję za wizytę w Radio Tok FM. A za chwilę skrót informacji Radio Tok FM.
Gimnastyka Języka w Radio Tok FM.